Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Danisiuk, Tomasz Goska, który program realizuje. Witamy bardzo serdecznie w naszej wieczornej audycji Czarno na Białym, w której chcemy po kolejnym spotkaniu takich rekolekcji narodowych podsumować to spotkanie. Dzisiaj postanowiliśmy zadzwonić do organizatorów tego spotkania i trochę tak od strony bardziej może zaplecza czy przygotowania tego spotkania posłuchać, jak to wszystko przebiegało, ale też rozmawiając z tymi, którzy przygotowywali całość tego spotkania w Licheniu, bo ono miało miejsce w ostatnią sobotę 23 sierpnia właśnie tam, w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Całodzienne spotkanie, tak jak rok temu, było to w lipcu na Stadionie Narodowym. Teraz w tym roku to spotkanie odbyło się właśnie przed Bazyliką w Licheniu. W tym spotkaniu uczestniczyło 30, podejrzewam, że ponad 1000 osób. Na Stadionie Narodowym 60 tysięcy osób, a więc mamy taką drugą część, kontynuację tego wydarzenia, które miało miejsce rok temu. Za chwilę będziemy mieli połączenie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem, który razem z innymi osobami, między innymi siostrą Tomaszą, z Magdą i Leszkiem przygotowywali i czuwali nad całością tego spotkania. Dzisiaj też miałem okazję rozmawiać z osobami, które były na tym spotkaniu. Są naprawdę w tych kilku słowach, z którymi kiedy rozmawiałem, są bardzo te osoby poruszone właśnie tym spotkaniem, tym wydarzeniem, tymi rekolekcjami. Wcześniej jeszcze były też warsztaty charyzmatyczne, ale o tym opowiedzą nasi goście. Witam bardzo serdecznie księdza Rafała. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy w trójkę, choć z różnych miejsc.
Udało się zestawić połączenie.
Tak, jesteśmy z różnych miejsc, ponieważ dzisiaj jest jeszcze powrót z Lichenia. Jest z nami Leszek Tarasewicz, który też z rodziną wraca z Lichenia. To, co w oddali słyszycie, to też przyjeżdżające samochody i taki szum, który jest po trasie z Lichenia do Koszalina. Jest Magda Plucner i jestem ja, ksiądz Rafał Jarosiewicz. Nie ma z nami siostry Tomaszy, która była w takim sztabie też głównym, że tak powiem, przygotowującym warsztaty i te rekolekcje, które były w Licheniu. Także witamy was wszystkich serdecznie. Wszyscy jesteśmy w różnych miejscach, na jednej linii, połączeni telefonicznie razem z Katolickim Radiem Podlasie.
Rafale, a ty jesteś gdzie w Licheniu jesteś?
Nie, ja już dotarłem do Koszalina.
Aha, już udało się wrócić. Dobrze, tak. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania, do tej dzisiejszej rozmowy, ponieważ no, tutaj też wiele osób z naszego regionu uczestniczyło w tych spotkaniach, najpierw w warsztatach charyzmatycznych, które były od 18 do 21 i potem 23 sierpnia rekolekcje narodowe, bo tak to trzeba określić, to spotkanie z ojcem Johnem Baszaborą. Chciałbym was zapytać, żebyście opowiedzieli tak naprawdę o tym, jak Pan was prowadził jako organizatorów tego spotkania, bo to mnie bardzo ciekawi. Każdy takie, wiem już z wcześniejszych rozmów, to spotkania, które przygotowujecie, to sami macie mocne doświadczenie działania Pana w waszym życiu i przez was. Spróbujmy o tym porozmawiać.
Leszek, Magda.
Ksiądz zaczyna. Ksiądz zawsze ładnie tak idzie od początku, a my się będziemy włączać.
To ksiądz Rafał niech rozpocznie może takie swoje słowo, swoje jakieś może pierwsze spostrzeżenie niech będzie, które przychodzi do serca w kontekście tego spotkania. Czy ksiądz Rafał Jarosiewicz jest zadowolony z tego spotkania?
Wszyscy się śmieją w różnych miejscach. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Naprawdę bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, że to spotkanie tak pięknie przebiegło i że miało taki temat i że Pan Bóg to wszystko tak, a nie inaczej zaplanował, poprowadził. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, rozpoczynając jakby to słowo, że to wszystko jest tak naprawdę bez żadnych naszych zasług, bez żadnych naszych jakichś takich No, Pan Bóg nas wybrał w taki przedziwny sposób. Połączył ludzi, którzy chcą razem robić, chcą razem pracować i chcą razem dawać Bogu chwałę. Połączył nas zupełnie z innymi temperamentami, z innymi charakterami i włożył w nasze serce pragnienie dużych rekolekcji. No i tak jesteśmy, chociaż my, że tak powiem, jesteśmy w tej czwórce takich osób, że tak powiem, decydujących. Pan Leszek Tarasewicz, który jest informatykiem, grafikiem, który jest człowiekiem, który jest od mediów, od projektowania stron, od zapisów. Magda Plucner, która zarządza i podpisuje różnego rodzaju umowy i no, w jakiś sposób przygotowuje od strony też zaplecza te rekolekcje. Siostra Tomasza, która to siostra jakby bardzo jasno stawia pewne wymagania, chociażby uczestnikom warsztatów, żeby to byli ludzie jak najbardziej dobrani, ludzie, którzy chcą się formować, bo mówimy tutaj najpierw o warsztatach. I ja też jestem zaproszony do tej ekipy w wymiarze też bycia księdzem w tej ekipie, tak? Posługi, rozeznawania. No, ja widzę tak zupełnie niezasłużenie, że Pan Bóg nas wezwał do takich rekolekcji, a nie innych, do takiego przygotowania tych rzeczy, a nie innych. To tak najprościej wprowadzając. Nie wiem, teraz Pan Leszek albo Pani Magda.
Może ja tak jeszcze wtrącę, bo chciałbym podkreślić taki fakt, że naprawdę u was jest, ja widzę u was bardzo wielką wiarę, chociażby po tym, porównując z tym ubiegłorocznym spotkaniem, rok temu, żeby można było zdobyć wejściówkę, trzeba było wpłacić 40 zł. W tym roku nie było takiego obowiązku.
Kto powie?
Teraz można było zdobyć wejściówkę za gratis.
Pan Leszek, halo? Zgadza się, teraz można było zdobyć wejściówkę gratis. Nie było żadnej obowiązkowej opłaty. I to też było powodowane tym, że miejsce, jakim jest sanktuarium, niekoniecznie chcielibyśmy, tak samo ksiądz Kustosz, niekoniecznie byśmy chcieli, żeby to było kojarzone z jakimiś obowiązkowymi wpłatami. Dlatego wspólnie rozeznaliśmy, ufając Panu Bogu, że stosownie poruszy serca uczestników, tak żeby było na pokrycie kosztów. I podjęliśmy właśnie taką decyzję, że będzie za dobrowolną ofiarę, a jeżeli ktoś nie chce, nie może lub z innego powodu nie złoży, to po prostu dostaje wejściówkę zupełnie za darmo, bez żadnej wpłaty. Jak się okazało, na różnych etapach organizacji wpłaty zawsze były takie, aby było na pokrycie kosztów prowadzenia tych zapisów i wynikających tam z podpisywania różnych umów, nagłośnienia, sceny, krzesełka i tak dalej. Także kwestia zaufania Panu Bogu tutaj była bardzo duża i też przez to, jak Pan Bóg poruszał uczestników do płacenia tych darowizn, że to dokładnie równo starczało na pokrycie, nie z nadwyżką, nie mniej, tylko dokładnie równo. To też umacniało naszą wiarę podczas tych zapisów.
Dokładnie.
No to jest bardzo ważny wasz głos, właśnie stwierdzając to, że tyle dokładnie, ile trzeba było, to otrzymaliście. To też jest taki bardzo konkretny wymiar.
Bo tutaj trzeba powiedzieć wprost, że takim największym kosztem to było pokrycie 30 tysięcy wypożyczonych krzesełek. Lichen nie ma takich krzesełek, żeby ludzie mogli od godziny 7 rano, kiedy przyjeżdżają, do 22 mieć miejsce na placu i siedzieć, tak? Kiedy no, całodzienne rekolekcje, to nie chodzi o to, żeby teraz kocyk rozłożyć, tylko żeby te 30 tysięcy ludzi na jednym placu zmieścić. Oprócz tych, którzy po prostu znaleźli się w Licheniu przypadkowo, chociaż wiemy, że Duch Święty to jest świeckie imię, ma na świeckie imię przypadek, więc na pewno przypadkowo to znaczy ze względu na Ducha Świętego się znaleźli w tym czasie w Licheniu. I to były naprawdę ściągnięcie 6 czy 7 tirów krzeseł z Niemiec, to były dość duże koszta, ale chcieliśmy, żeby ci ludzie, którzy będą uczestniczyć, mieli choć taki komfort, że będą siedzieć przez ten cały dzień i że będzie im wygodnie, że nie będą się rozpraszać tym, żeby poszukiwać jakiegoś miejsca, żeby oni też byli pewni, że na tym placu się zmieszczą. Tak nawiązując do tego, co pan Leszek mówił, jak opatrzność, krótko mówiąc, opatrzność nas prowadziła.
Mhm. Spróbujmy, ja bym chciał, będę was drążył, tak, więc nastawcie się na to, o wasze takie doświadczenie też duchowe, bo jeszcze mam takie jedno pytanie, czy wy jesteście może gdzieś tam w jakiejś jednej wspólnocie? Czy raczej gdzieś każdy ma tą swoją formację?
Magda.
Jesteśmy we wspólnocie Świętego Pawła w Koszalinie. Jest to wspólnota modlitewna ewangelizacyjna. I jest to wspólnota, która z jednej strony się modli, a z drugiej strony przez cały rok organizujemy różne akcje ewangelizacyjne. Ja się śmieję, że tutaj słuchając i wypowiedzi księdza i Leszka, że to 5 lat temu Bóg poruszył nasze serce i zorganizowaliśmy pierwsze rekolekcje na 1000 osób. I 5 lat temu, kiedy pierwszy raz organizowałam 4 lata temu pierwsze rekolekcje, to po prostu w życiu bym nie pomyślała. Już wtedy to wydawało mi się, że to już jest maksimum moich możliwości, że już nigdy więcej w życiu, jak już w ogóle zorganizuję jeszcze jakieś rekolekcje, to będzie największy cud. A nie pomyślałabym w żadnym momencie o tym, że Bóg zapragnie zorganizowania rekolekcji powyżej 1000, powyżej 1000 osób. I dlatego to jest niezwykłe, bo to nie jest tak, że my jesteśmy w czwórkę, tylko w czwórkę. Za nami stoi cały sztab ludzi, naszych ludzi ze wspólnoty, którzy nie tylko modlitwą, ale też i dobrą radą i po prostu świetnymi pomysłami wspierają nas, ukierunkowują. My po prostu we czwórkę podejmujemy tylko ostateczne decyzje, ale jakby wiele inicjatyw idzie oddolnie. I to jest najpiękniejsze, że kiedy jedziemy wspólnotą na różne rekolekcje, organizując czy głosząc rekolekcje, to po prostu trwamy też takiej jedności w tym wszystkim, co robimy. Jest to po prostu przełożenie na zewnątrz to, czym zewnątrz jako wspólnota żyjemy. I ja wiem o tym, że nasza wspólnota nie dałaby rady żyć bez ewangelizacji, tak jak nie dałaby rady żyć bez modlitwy, więc to jest ta kwestia, która nas bardzo mocno łączy. I tutaj było takie pytanie właśnie o sferę duchową tego wszystkiego. Nikt z nas, absolutnie nikt z nas nie podjąłby jakiejkolwiek inicjatywy bez absolutnej pewności, najpierw osobistej, a potem potwierdzonej przez Kościół, że tego chce Bóg. Bo są rzeczy, które ludzie robią dla Boga, ale są też dzieła Boga, czyli że konkretnie Bóg czegoś oczekuje, Bóg po prostu do czegoś zaprasza, no i znajduje sobie ludzi, którzy jeszcze wiedzą, że Bóg, jeżeli coś robi, to naprawdę wie, co robi. I po prostu realizujemy to. To nie jest tak, że nie mamy jakichś czasem lęków. Ja to jestem w ogóle mistrzynią świata w 1000 obaw. Natomiast życie mi potwierdza, że Bóg naprawdę, jeżeli coś powołuje do istnienia, to naprawdę wie, co robi. I widzę to bardzo mocno, że w tym roku, jeżeli chodzi o Lichen, byłam jakoś taka ogromnie spokojna, bo wiedziałam, że ludzie, którzy doświadczyli już, czym są takie duże spotkania, wiedzą, że to jest w miarę dobrze zorganizowane, będą chcieli to powtarzać. To jest niesamowite. My mamy tego doświadczenia bardzo mocno. Ja się bardzo, bardzo cieszę, ale na co dzień właśnie jesteśmy we wspólnocie, spotykamy się, modlimy się i z tych modlitw, z tego spotkania z Jezusem wychodzą naprawdę wielkie inicjatywy. czy to raz w roku taki jak Stadion Trzylicheń, czy inne inicjatywy jak Przystań z Jezusem, czy ewangelizacje, które podejmujemy przez cały rok.
Mhm. Szkoda, że nie ma z nami siostry Tomaszy, bo ona też miała konkretne obrazy dotyczące tego, jak ma wyglądać to spotkanie i Pan Bóg jej pokazywał też konkretne miejsce, jakim jest Licheń i też, że to akurat to miejsce, to Pan Bóg używa nas jak chce i w którym momencie chce i ważne jest, żeby tylko otwierać się i słuchać no tego, co on chce zrobić. Natomiast powiem tylko tyle, że cały czas dla tych, którzy się włączyli do audycji, w tle słychać przejeżdżające samochody na trasie z Lichenia właśnie do Koszalina, bo jeszcze do dzisiaj były pakowane krzesełka i do dzisiaj, że tak powiem, można powiedzieć, że jeszcze rekolekcje trwały, chociaż ludzi nie było.
No ktoś musi to pozbierać wszystko, uporządkować, tak jest. Także teraz Magda i Leszek to są w Licheniu, tak?
Teraz nie, ja już jest. Już, tak.
Ja minąłem właśnie Bydgoszcz, jadąc do Koszalina i zatrzymałem się na stacji, żeby porozmawiać.
Aha, no i to ciekawe.
No, powiem tylko tyle, że Leszek nie dodał jednej rzeczy, że jest z całą rodziną, więc jak wyjeżdżam na takie akcje, to na przykład Leszek, pan Leszek zabiera żonę i trójkę dzieci. I oni też, no, dzieci może mniej, chyba że modlitwą, ale żona siedzi w sekretariacie, posługuje. No, pan Leszek na przykład teraz na spotkaniu sobotnim był osobą, która podejmowała bardzo ważne decyzje dotyczące logistyki i różnych rzeczy samego spotkania, rozwiązywania problemów, które się działy na bieżąco. Razem zresztą z Magdą, która jest też z nami.
Mhm. A chciałbym jeszcze zapytać was o same te spotkanie charyzmatyczne, te warsztaty charyzmatyczne, bo to nie były rekolekcje, ale warsztaty. Skąd ten pomysł się zrodził? Dlaczego takie spotkanie przed?
Pomysł się zrodził z życia, ponieważ my bardzo kochamy Kościół i słuchamy też, co Duch mówi do Kościoła. I zobaczyliśmy, że podczas rekolekcji z Ojcem Johnem wielu ludzi ciągle jest nakręconych na tę wersję uzdrawianie, nie?
Mhm.
I problem polega na tym, że jakby pewne osoby, spora część ludzi nie chce żyć z tego etapu, bo myśli, że już nic poza tym, żeby Bóg każdą część ciała uzdrowił, nie ma. No ale są też tacy ludzie, jak liderzy wspólnot, animatorzy, super rewelacyjni, fantastyczni księża, którzy chcą jakby odkrywać charyzmaty, dary i charyzmaty. I postanowiliśmy dla tej grupy osób, takiej naprawdę, przepraszam za wyrażenie, ale przesianej przez sito, też pewnych wymogów, żeby to nie było właśnie, że na rekolekcje zapiszą się osoby, których ciągle trzeba dotykać, bo trzeba, żeby byli uzdrawiani. Brzmi to może dość mocno, to co mówię, ale naprawdę przez te lata oglądałam się mnóstwa rzeczy właśnie w tym wymiarze. Nie przychodzenia do Jezusa, tylko przychodzenia do charyzmatyków, bo takie no właśnie uzdrowieńcze sprawy. I wracając do tematu, zobaczyliśmy, że potrzeba jest też, żeby tych liderów prowadzić, liderów czy to odnowy, czy grup charyzmatycznych, bo to nie tylko się ogranicza do odnowy, właśnie w tym rozpoznawaniu charyzmatów i posług, jakie mają pełnić w Kościele. Bo po prostu czasem jest tak, że 20 lat rozeznajemy jakiś dar i ciągle czujemy się niedoskonali, żeby nim posługiwać. Czasem jest tak, że pragniemy darów, które w ogóle nie są naszym charyzmatem i nie umiemy kompletnie rozpoznać tego, co my mamy robić. I mijają lata i jakby nic się nie zmienia, tak? Nic się nie zmienia w naszym życiu duchowym, nic się nie zmienia w posłudze. Bo jeżeli Kościół jest wspólnotą wspólnot, no to właśnie w tej wspólnocie ludzie mają działać. Nie jest tak, że ja sobie przychodzę, potrzymam się za ręce i mam być mi dobrze, tylko przychodzę do wspólnoty po to, żeby wzrastać i potem służyć tym darem, jaki każdy z nas ma. No i mogę powiedzieć, że ojciec John postawił bardzo mocne wymagania, Ojciec jest zazwyczaj taką osobą bardzo delikatną no nie jest taki bardzo jakoś tam mocno wymagający, ale tutaj po prostu naprawdę pokazał i że wykazał to bardziej też, że przez lata ludzie jakby są we wspólnotach, ale jakby duchowo nawet nie rozróżniają, że miłość to nie jest dar Ducha Świętego, ale owoc od takich banalnych rzeczy, aż do tego, że na przykład byli pogaszeni przez liderów, bo przeczuwali czy odczytywali, że mają różne dary, ale lider na przykład ciągle był niepewny albo czasem zazdrościł i nie pozwolił się rozwinąć. Aż do takich świadectw, gdzie ludzie się bardzo cieszyli, bo od lat już żyli rozpoznanymi charyzmatami, które teraz jakby zostały potwierdzone. Więc to był taki pomysł, mam nadzieję, że będą to regularne spotkania dla liderów i animatorów, bo widzimy ogromny sens w tym, żeby po prostu jakby ludzi formować według jednej jakiejś tam może szkoły Ducha Świętego i pomagać właśnie rozwijać się wspólnotą. Ja jestem liderem wspólnoty, więc wiem, co mówię, naprawdę wiem, co mówię. Jakie to jest trudne, żeby szczególnie ludziom świeckim, żeby ich przekonać do tego, że naprawdę mają dary, że Kościół ich potrzebuje, że Kościół ma dla nich miejsce, ma dla nich zadanie, nie tylko siedzieć w trzeciej ławce i słuchać i kiwać głową, ale ma zadanie to, żeby czynić po prostu uczniów, żeby ewangelizować, żeby formować innych, no po prostu, żeby głosić Jezusa.
Mhm. A ile osób uczestniczyło teraz w tych warsztatach?
1000.
1000 osób. To ja myślę, że w Polsce będzie teraz małe trzęsienie ziemi, jak te osoby zaczną działać.
No, mam nadzieję.
Mamy nadzieję taką.
Mamy taką nadzieję, Leszek, dlatego że bardzo nam zależy na tym, bardzo.
Leszek codziennie prowadził takie studio na warsztatach i też myślę, że to było takie dość ciekawe, bo było to w bardzo radosny sposób pokazywane to, o czym my teraz mówimy. Leszku, jedno słowo na ten temat.
Tak, prowadziliśmy
mówi
studio,
Leszku,
nie było...
Panie redaktorze Leszku.
To nie było codziennie, było dwa razy zrobione. Mieliśmy zrobić trzeci raz, ale z powodu tego, że kończyliśmy trzeciego dnia wcześniej warsztaty i przenosiliśmy się już na sobotnie rekolekcje, to trzeciego dnia nie udało się zrealizować tego studia. Tak, studio było... Były dwa spotkania, w których w pierwszym próbowaliśmy mówić o tym, jakie są oczekiwania uczestników i organizatorów na temat tych warsztatów, ponieważ, no, tak jak tutaj mówi Magda, nie są to standardowe rekolekcje charyzmatyczne. I z drugiej strony wiemy, że takie rekolekcje były, tylko pewnie na mniejszą skalę. Natomiast tutaj też kwestia tego sita, o którym Magda mówiła, było też kluczową sprawą, żeby naprawdę na te rekolekcje trafiły osoby zainteresowane rozwojem, czyli tym pójściem dalej. I w tym tutaj była cała nadzieja. To rzeczywiście udało się zrealizować. Grupa była na wyższym poziomie, niż można by się było spodziewać jeszcze na etapie zapisów. I o tym było pierwsze studio. Drugie było o muzyce w związku z taką charyzmatyczną duchowością. O tym, kiedy uwielbienie jest nieodłączną częścią charyzmatyków i poruszaliśmy w drugim studiu właśnie ten temat, tak? Kiedy muzyka staje się uwielbieniem, kiedy przestaje być tylko śpiewaniem piosenek religijnych. I też mieliśmy gości, ponieważ był tam ksiądz Andrzej Szczepańczyk, który jest akustykiem i organizatorem koncertów muzyki chrześcijańskiej. Była Magdalena Plutner, która jest liderką nie tylko wspólnoty, ale też grupy uwielbieniowej Pieśń Chwały. I była z nami Ania Jakimowicz, która kształci się jako muzyk i zajmuje się też mocno kwestią liturgii w kontekście muzyki. Także to były takie zagadnienia zahaczające o te warsztaty, ale nie żeby wyciągać na nich bezpośrednio tematykę warsztatów.
A po co jakby poprosiłem o to, żeby Leszek też o tym opowiedział? Dlatego, że relacje z tych warsztatów, z tych spotkań one są na Facebooku, czyli konkretne też wywiady, spotkania, filmiki na Facebooku Słowo stało się ciałem. Można po prostu jeszcze teraz, a może dopiero teraz obejrzeć i przesłuchać.
Czy na stronie też Słowo stało się ciałem będą jakieś fragmenty?
Chcemy...
Tak, na stronie Słowo stało się ciałem i na tej www.słowostałosieciałem.pl i na Facebooku zamierzamy publikować kolejno różne fragmenty sobotnich lekcji. Jeśli chodzi o warsztaty, fragmenty warsztatów, to na pewno nie, ponieważ tam ta wiedza wyjęta z kontekstu może być źle zrozumiana. Tego zdecydowanie należy przeżywać jako całość i tak tego doświadczać. Natomiast sobotnie spotkanie, zarówno nagrania wersji samego odsłuchu, jak i z obrazem oraz fotografii będziemy na pewno umieszczać jeszcze przez długi czas tam w odstępach czasu.
Mhm. A czy to sobotnie spotkanie, tak jak w roku ubiegłym, będzie dostępne na DVD, czy jakichś wersjach audio?
Będzie dostępne i w wersji DVD, i w wersji MP3. W drugim tygodniu września mamy w planie wydać ten materiał.
Mhm.
Mamy nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że różnego rodzaju telewizje, ponieważ sygnał telewizji www.dobremedia.org, czyli to jest telewizja internetowa, nasza tutaj diecezjalna, miała sygnał otwarty, to znaczy na przykład, jeżeli ktoś się mógł zdziwić, bo kiedy wszedł na przykład na stronę Super Ekspresu, to się okazało, że Super Ekspres transmituje spotkanie z Lichenia z ojcem Boszaborą, albo telewizja Podhale transmituje spotkanie z ojcem Boszaborą. Z racji tego, że to był sygnał otwarty, każda telewizja, która była tym zainteresowana, nawet jakaś telewizja niezwiązana z kościołem czy wydarzeniem, mogła to spotkanie transmitować. Także natomiast jeszcze jedną rzecz dodam, tylko wobec tego, co pan Leszek, czy Leszek już powiedział o tych newsach, czy na stronie www.słowostałosieciałem, czy też na Facebooku. Chodzi nam o to, żeby w tym roku utrzymać łączność ze wszystkimi osobami, które w jakiś sposób uczestniczyły w tym spotkaniu. I tak jak wczoraj widzieliśmy, przepraszam, dzisiaj jest wtorek czy poniedziałek?
Nie, dzisiaj jest... Środa dzisiaj.
Oj, przepraszam, to już mi się wszystko miesza z racji też tego czasu, który był tak...
Późna
tak
pora jest. Pewnie.
Ale to nie dlatego, że późna pora. Na przykład w poniedziałek pojawił się news o tym, że w głównym wydaniu Wiadomości, a także w TVP Info będzie relacja z tego spotkania i chcemy takie newsy, które będą mówiły o tym. Na przykład dzisiaj o tej audycji nie było czasu zamieścić tego newsa, co nie oznacza, że nie chcielibyśmy potem wstawić linku już po skończeniu, żeby ktoś, kto będzie zainteresowany, a kto zajrzy na tą stronę, żeby mógł sobie odsłuchać i żeby miał z nami kontakt, bo wtedy jakby można przez kolejne miesiące, mając kontakt też przez te słowa, które będą tam zamieszczane, przez konkretne propozycje, jak wzrastać, można się po prostu formować.
Mhm. Ja tylko dodam, że ta audycja będzie na naszym archiwum dźwięków Katolickiego Radia Podlasie, więc tam można spokojnie podlinkować naszą audycję z naszej strony.
Mhm. Na pewno to zrobimy.
Okay. Także będziemy zapraszać. Może nawet zrobimy informację na Podlasie 24, zapraszającą do odsłuchania tego, co wy dzisiaj teraz w czasie tej audycji mówicie. Idźmy dalej. Wróćmy może, bo spróbujcie podpowiedzieć. Ja nie miałem możliwości, żeby z wami porozmawiać wcześniej przed audycją, więc nie wiem tam, co byście chcieli podpowiedzieć w kontekście waszych przygotowań. Jak wy, czy były jakieś takie sytuacje wyjątkowe, które w jakiś sposób wpłynęły na to spotkanie 23?
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Całe przygotowanie było takim bardzo wyjątkowym czasem, ponieważ my tak naprawdę jesteśmy ludźmi zupełnie niekompetentnymi, żeby coś takiego zorganizować. I kiedy już przy zeszłorocznym spotkaniu pan nas postawił w tym składzie, mieliśmy wiadomo pragnienie, pomysły i tak dalej, ale zupełnie nie wiedzieliśmy, jak to wszystko zrobić. Tak samo Teraz już może z troszeczkę większym doświadczeniem, ale podobnie było tutaj. I kształt tego spotkania tak naprawdę cały czas Pan Bóg przed nami odkrywał. Z jednej strony to, jeżeli się nie ufa Panu Bogu, to jest problem, bo trzeba mieć całemu zaplanowane, ale myślę, że u każdego z nas już jakieś zaufanie wobec Pana Boga raczej większe jest. Ja na przykład miałem bardzo duży spokój, mimo że wiele rzeczy nie wiedziałem, wiele rzeczy wydawały się tak po ludzku jakby problemami nie do przeskoczenia, albo nawet nie wiedzieliśmy, można by mówić, że się nie wie, jak zaplanować, to wiedząc, że Pan Bóg nas prowadzi, to wszystko praktycznie organizowało się samo naszymi rękoma. To było dla mnie bardzo duże doświadczenie tego, jak Bóg nas uzdalnia, jak potrafi wykorzystać wszystko i wszystkie okoliczności do tego, żeby zrobić rzeczy wielkie. Dla mnie to było naprawdę potężne umocnienie wiary.
A możecie powiedzieć o jakichś takich konkretnych faktach, wydarzeniach?
To ja rozwinę to, co mówiłem wcześniej o tych wejściówkach, o darowiznach. Była taka sytuacja, kiedy był taki moment, że miałem wątpliwości, czy to finansowo rzeczywiście wyjdzie. I była mniej więcej połowa zapisów. Oczywiście mieliśmy cały kosztorys, gdzie były jakieś tam widełki od do, ponieważ jeszcze nie wszystkie kwoty usług, jakie musieliśmy zakupić, czyli nagłośnienie i to wszystko inne było określone. Ja sprawdziłem wtedy na koncie, jaka była średnia wpłat łącznie z tymi osobami, które poprosiły o wejściówkę bez darowizny. I tam wyszło około 20 czy 30 groszy różnicy w stosunku do tego, jaki mamy założony budżet. To jeszcze nic. W momencie, kiedy zapisy zostały zamknięte, pod koniec zapisów dużo więcej ludzi prosiło o darmową wejściówkę, czyli ta średnia, tak na oko już było widać, że maleje, to ponownie sprawdziłem stan tego konta, bo my tego nie monitorowaliśmy tak nieustannie, tak? To było dwa razy sprawdzane w ciągu całych zapisów, więc też tutaj jakoś pokładaliśmy zaufanie. I tam było tak, że ta średnia tych wpłat zmalała dość mocno, ale jednocześnie wszystkie umowy, wszystkie te kwoty, które musieliśmy zapłacić przy organizacji, też zmalały, także znowu było około 20 groszy różnicy średniej. Nie? Dla mnie to było takie bardzo mocne pokazanie przez Pana Boga, że On dokładnie czuwa nad tą sprawą, nawet finansową, bo my czasami myślimy, że Pan Bóg to jest tylko w kościele, a w finansach i innych sprawach Go nie ma. Także troszczył się zupełnie o wszystko, łącznie z takimi rzeczami jak tutaj na przykład mogę powiedzieć z poprzedniego roku. Ja akurat moja żona była w ciąży i musiała jeździć do szpitala, do Warszawy. My jesteśmy z Koszalina, to jest bardzo dużo drogi. I tam Pan Bóg zapewnił nam i fundusze na to, żeby jeździć. I ludzi, z którymi pracując, nie było problemu, że ja ciągle wożę żonę do szpitala. I takie rzeczy bardzo, bardzo nas umocniały, przynajmniej to z mojej strony. Ksiądz i Magda pewnie jeszcze mają świadectwa własnego doświadczenia.
No może teraz Magdę poprosimy. Takie swoje doświadczenie.
W zeszłym roku byłam w takiej sytuacji, że moja firma organizowała to całe wydarzenie. Ja kiedy zakładałam firmę, to nazwałam ją dla Jezusa. Od razu powiedziałam: Jezu, ty jesteś szefem tej firmy, ja po prostu się na tym nie znam. I po prostu ja będę się uczyć tego, co mam się uczyć, bo założyłam tę firmę tylko i wyłącznie dlatego, że byłam przekonana, że Bóg tego chce właśnie ze względu też na organizację tych spotkań. Wtedy były to mniejsze spotkania. I po prostu...
2000 osób.
No, 1000-2000 osób, więc tych to mówimy kameralnie. I po prostu była taka sytuacja, no, że to przychodziło przez moją firmę z racji umów, faktur i tak dalej. No i to były bardzo duże koszty, naprawdę bardzo duże koszty. Oczywiście jak zawsze mamy taką tendencję, że liczymy no jakby najmniej, żeby ludzie mieli płacić, no bo wiadomo, że sytuacja w Polsce gospodarczo finansowa nie jest najlepsza, więc minimalnie, żeby tylko naprawdę pokryć koszty. No ale minimalnie przy założeniu, że będzie 60 tysięcy ludzi. A jest maj i jest 25 tysięcy ludzi, nie? Po prostu ja wchodzę, bo miałam świadomość tego, co to oznacza. że nie mam skąd tych pieniędzy wziąć, żeby zapłacić za stadion i za te wszystkie koszty, a tego było naprawdę dużo. Ja nigdy w życiu nawet nie stałam obok takich pieniędzy, a to dopiero mogę powiedzieć, że przychodziły przez moją firmę, że muszę to zapłacić. I pamiętam taką swoją modlitwę, wie Panie, słuchaj, po prostu jest taka sprawa. Zaprosiłeś sobie ludzi na to spotkanie, więc ja Ciebie bardzo proszę, żebyśmy tutaj, no żeby nie było takiej sytuacji, że z Twoich sług się będą wyśmiewać. Mówię, jeszcze w ogóle pamiętam tą sytuację, kiedy zapytano mnie, czy ja będę w tej ekipie organizacyjnej. Ja tradycyjnie powiedziałam, dam odpowiedź biblijną, że nie. Bo ja jestem z tych dwóch synów. Ja zawsze mówię na początku nie, a potem przemyślę sprawę i wracam na tory. I po prostu, i wtedy na tej modlitwie, kiedy powiedziałam Panu Bogu nie, znaczy powiedziałam, że nie, że ja się nie nadaję do tego, że są tysiąc ludzi lepszych, którzy to są w stanie zorganizować. Pamiętam taką modlitwę, kiedy Jezus mi przypomniał te słowa i mówi, słuchaj, ale to nie jest Twoja firma. Ty nazwałaś tę firmę dla Jezusa i po prostu Cię proszę, żebyś mi to zorganizowała. Tak mnie to wtedy na tej modlitwie dotknęło. Mówię, dobra, no to Jezu, ja Ci to zorganizuję. I wiem, że to się może słuchaczom wydawać dziwne, takie rozmowy z Panem Jezusem, ale naprawdę ja takie rozmowy mam. No to co mam powiedzieć, że nie mam? Więc po prostu jest maj, jest 25 tysięcy. Ja pamiętam swoją modlitwę, to było w moim domu. I wzięłam Pismo Święte, wzięłam psalmy i ogłosiłam po prostu zwycięstwo Boga w tym wszystkim. Uwielbiłam Go. Po prostu mówię, Panie, ja Ci dziękuję za to doświadczenie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem mocnym, Bogiem silnym, Bogiem działającym znaki i cuda. I minęły dwa tygodnie, Leszek do mnie dzwoni wieczorem, już było bardzo późno i mówi tak, usiądź. Ja mówię, co się stało? Przekroczyliśmy 50, tam chyba 5 tysięcy ludzi, zapisów, nie? To mi się tak słabo zrobiło. Kompletnie to było dla mnie niepojęte, że po prostu naprawdę Bóg sobie to wszystko zorganizował. To było niesamowite. I pamiętam taki moment, kiedy właśnie na Stadionie Narodowym wjechałam windą na ostatni sektor i stanęłam w takim rogu zupełnie dla ludzi nieznana jako organizator. Nikt nie wiedział, kto to zorganizował. To było w ogóle najfajniejsze. Zobaczyłam to, co Bóg uczynił i miałam takie doświadczenie, nie wiem, jak Mojżesz, który przechodził przez morze, jak Mojżesz, który wznosił ręce i zwyciężał. Po prostu wiedziałam, że Bóg przez zwykłego człowieka, no takiego ja, zupełnie zwykłego, zwykłą kobietę, która postanowiła oddać mu firmę i po prostu mu uwierzyć, że on naprawdę wie, co robi, sobie zorganizował takie wydarzenie. No i analogicznie teraz do Lichenia, o wiele łatwiej było mi pewne rzeczy przyjąć, bo po prostu byłam przekonana, że Bóg po prostu zrobi to, co ma zrobić i jest on w tym genialny. Natomiast właśnie tu to, co mówicie o tych krzesełkach, to były zupełnie inne sytuacje organizacyjne, więc pamiętam nasze rozmowy, bo my praktycznie co wtorek zdzwanialiśmy się na takie właśnie rozmowy konferencyjne, jak mamy teraz. Cztery osoby na telefonach. I rozmawiając, co trzeba załatwić, sukcesywnie, modląc się razem i wielbiąc Boga w tym, jak On nas prowadzi. Pamiętam, jak po kolei były takie sytuacje, matko, ale jak to rozwiązać? No to spytajmy Pana. No to spytaliśmy Pana Jezusa. To albo przesyłał nam ludzi, którzy nam kompetentnie wskazywali drogę, albo po prostu tak się rozwiązywały sytuacje, że doskonale wiedzieliśmy, co mamy robić. Naprawdę, zapraszanie Jezusa do wszystkiego, to co powiedział Leszek, od sprawy duchowej do sprawy finansowej, do sprawy, nie wiem, no każdej sprawy, zdrowia, daje taki owoc tego, że naprawdę widać, jak Bóg z nami kroczy, że to nie jest gdzieś, On jest tam daleko, w chmurach, tylko po prostu jest tutaj konkretnie. Dzisiaj była taka śmieszna sytuacja, poszłam na adorację, stanęłam wobec Jezusa i mówię, Panie, no tyle ciągle tych wydarzeń, i Bóg mówi, co ja mam robić, czy mam w to wchodzić, czy nie. I Bóg mi ciągle pokazuje, naprawdę ciągle mówi, jaka jest Jego wola i jak On zamierza wykorzystać za słowo. Ale te dary, które posiadam i to, co mam, to, co umiem i to, czego nie umiem, aby po prostu zrobić swoje. To jest w ogóle genialne.
Fajnie, dzięki Magda za to świadectwo. Bo to jest bardzo głębokie, co mówisz.
Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że nawiązując i do słów Magdy, i do słów Leszka, że Pan Bóg wybiera to, co głupie w oczach świata. podpisuję się totalnie pod słowami Leszka w wymiarze tego, że nam po ludzku nie powinny wychodzić te rzeczy, które wychodzą, ale krok po kroku, kiedy jest słuchanie w prowadzeniu, to Pan Bóg naprawdę pokazuje bardzo jasno. I chociażby tak jak Darku powiedziałeś z tymi wejściówkami, to kiedy stawaliśmy też pytając Pana Boga, bo przecież nasze spotkania to też były spotkania z ojcami w Licheniu. To były spotkania, na które przyjeżdżaliśmy po to, żeby rozmawiać i dogrywać bardzo istotne szczegóły tych spotkań. No to Pan Bóg mówił przez konkretnych też ojców tam w Licheniu. My nie zawsze w pierwszej chwili rozumieliśmy to, co Pan Bóg do nas mówi. Czasami gdzieś się napinaliśmy, czasami jakoś tak próbowaliśmy pytać, czy na pewno Panie Boże w tą stronę chcesz nas prowadzić, czy chcesz tak poprowadzić. Ale to było momentalnie, że tak powiem, potwierdzane błogosławieństwem przełożonych albo brakiem błogosławieństwa. I to dawało nam pewność tego, co robimy. Bo brak błogosławieństwa też jest błogosławieństwem Boga. Jeżeli nie ma błogosławieństwa na coś przełożonego, to też Pan Bóg przez coś mówi, przez to mówi. Czy to oczyszczając, czy to pokazując, czy to przypominając. No, to jest naprawdę no, bardzo, bardzo niebywałe, że tak powiem. I to jest to właśnie jego prowadzenie, o którym dzisiaj tutaj mówimy.
A jeszcze Rafał, spróbuj może jeszcze takie swoje takie doświadczenie, może z tego spotkania, które było teraz w Licheniu. Masz jakiś taki fakt, który ciebie mocno jakoś dotknął? Gdzie Pan Bóg dał ci no, wyraźne takie znaki, że jest, prowadzi.
I że to jest ważne. To znaczy było mnóstwo takich doświadczeń. Wczoraj chyba odebrałem telefon od kobiety, która ma na imię Halina. I to jest pani, która w trakcie naszej modlitwy była wymieniona jako ta, którą Pan Bóg dotyka i w konkretny sposób dotyka. I ona mówi, że była w tym tłumie, w tych osobach, w tych kilkudziesięciu tysiącach ludzi. Nie wiem, w jaki sposób odnalazła mój telefon, przez internet. Zadzwoniła i opowiedziała całą historię. I to jest jakby pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Natomiast w poszczególnych etapach spotkania to były momenty od bardzo dużych momentów po bardzo małe. Na przykład w czasie warsztatów, kiedy my mieliśmy od rana do mszy świętej teorię, na mszy świętej była praktyka. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy animatorzy i liderzy uczyli się o uzdrowieniu, uczyli się o tym, jak posługiwać charyzmatem uzdrowienia, to na przykład na mszy świętej, kiedy byli ludzie na wózkach, mogli ten charyzmat sprawdzić, bo wcześniej go rozeznawali, że na przykład mam charyzmat poznania, charyzmat proroctwa, czy charyzmat cudów, czy charyzmat jeden z darów Ducha Świętego. I pamiętam taką sytuację, kiedy dla mnie taką komiczną, ponieważ podczas którejś adoracji jedna z osób, która wstała z wózka, no, wywołała ogromne poruszenie, nie tylko wśród uczestników warsztatu, ale wśród tych kilku tysięcy ludzi, którzy codziennie się gromadzili na mszach świętych. Ponieważ, tak jak powiedzieli nam ojcowie, ludzi mniej więcej w bazylice gromadziło się, w sanktuarium gromadziło się tyle, ile oni mają w niedzielę albo w sobotę, kiedy są pielgrzymki, więc tych ludzi naprawdę były tysiące. I po co to mówię? Ponieważ ja nie widziałem tego, jak ta osoba, jak ten chłopak po 5 latach niechodzenia wstał z wózka. Natomiast w sobotę Telewizja Polska, pan Ziemiec, pan Krzysiu, wysłał do mnie osoby z ekipy pana Jacka, który relacjonował to w głównym wydaniu Wiadomości w poniedziałek. I szliśmy akurat na wywiad i pan Jacek mówi po tam dłuższej rozmowie, no to niech ksiądz opowie, jak ta osoba wstała z wózka, bo to takie ogromne poruszenie w Licheniu. Ja mówię, wie pan co, ja tego nie widziałem. Ja akurat się modliłem i mogę panu przysłać kilka osób z mojego otoczenia, które to widziały, ale ja tego nie widziałem. Nie mogę powiedzieć o czymś, czego nie widziałem, skoro faktycznie
widziały to zupełnie inne osoby. I komiczna sytuacja, ponieważ tylko skończyliśmy rozmawiać w ogóle o Bogu, o Panu Jezusie, o zawierzeniu Nim, kiedy kilka osób wstało z wózka, zaproszonych przez ojca Johna, który powiedział, że w tym momencie Pan Bóg przychodzi z łaską uzdrowienia, a ten człowiek z telewizji akurat robił materiał obok, filmował ludzi, ogólnie filmował ludzi. I ja zbiegłem ze sceny i mówię, że panie Jacku, niech pan patrzy. No, chciał pan tak bardzo cudów, konkretnie potwierdzenia, tak jak Bóg działa, no ten człowiek wstał z wózka i idzie w stronę sceny. On był tak przejęty, że z wrażenia aż dość ostro tam to wszystko skwitował, że szybko kazał nakierować kamerę na człowieka, który wstał z wózka, ale paradoksem było to, że przed chwilą rozmawialiśmy i on nie mógł zrozumieć, że ja tego nie widziałem, a po chwili można by było powiedzieć, że przegapiłby bardzo podobną scenę, filmując spotkanie. Więc albo jeszcze jedna sytuacja, którą ktoś powie, że to są takie małe rzeczy, ale one są bardzo pięknymi rzeczami. Pamiętam w sobotę, kiedy przygotowywaliśmy 18 tysięcy posiłków, bo 18 tysięcy posiłków to 18 tysięcy kartek, które to przez 6 dni liderzy no, składali, jeżeli ten posiłek pobierali, bo 1000 liderów, nie, śniadanie, obiad, kolacja, 3 razy, zaraz ze 6 to krótkie przeliczenie, 18 tysięcy posiłków. I ojciec John, Tomasza, nasze siostry tłumaczki, Gabi i Kasia, ksiądz Radek, przyszli do nas, do pokoju, w którym my żeśmy to wycinali, przepraszam, i spinali. No przyszli, przywitaliśmy się, no i w pewnej chwili wszyscy usiedli do wspólnej roboty i właściwie łącznie z ojcem Johnem, łącznie z siostrą Tomaszą, łącznie z całą ekipą, która jakby doszła w tym momencie, robiliśmy w jedności wszyscy z całą ekipą tutaj ze szkoły ewangelizacji, przygotowywaliśmy posiłki. I tak sobie pomyślałem, gdyby ktoś to ojca Johna traktuje, przepraszam trochę za wyrażenie, jak złotą rybkę, tak? Dotknę, to mnie, musi mnie ojciec dotknąć, bo inaczej łaska nie zadziała. Z osób, które nie były na tym spotkaniu, potem ojciec się śmiał z tego i myśmy się też z tego śmiali, pokazywali taką normalność i to, że ojciec John koncentruje wszystkich na Panu Jezusie. Gdyby ktoś jakby popatrzył na to, to powiedziałby, no to tak ludzkie, tak proste, tak zwyczajne, że no, że w tym jest Bóg, że w tym jest Bóg, że to nie musi być jakichś wielkich, nie wiem, na 100 tysięcy spotkań, chociaż wierzę, że Bóg nas powołuje do tego, żeby takie spotkania robić, żeby objawiała się Jego chwała chociażby przy szczepianiu i wycinaniu posiłków, prawda?
No właśnie.
Znaczy, właśnie to jest takie niesamowite, że jeżeli robimy takie rzeczy, no to wszystko jakby we wszystkim, jak my to taki mamy swój slogan, nie? Anioły, demony, dzień jak co dzień. Czyli po prostu, nie wiem, jednego dnia wycinam karteczki, drugiego dnia stoję na scenie i przepowiadam dobrą nowinę. Trzeciego dnia włożę węgiel, bo akurat przyjechał i muszę to składować, więc taka jest nasza codzienność. To jest właśnie fajne, że po prostu ja na przykład osobiście mnie to nie dowartościowuje, to co robię, bo po prostu ja widzę, że wartość mam niezależnie od tego, czy coś robię, czy nie. Wartość w oczach Boga. I jeżeli dzisiaj, tak jak tutaj pasterz mówi, znaczy ksiądz Rafał mówi, że wycinamy karteczki, ojciec Johnny to samo ma, nie? Wycinam karteczki, a drugiego dnia modlę się o uzdrowienie i ludzie są uzdrowiani. Bóg jest sprawcą wszystkiego, co robimy. Bóg jest sprawcą w nas chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Jeżeli Jego wolą na dzisiaj dla mnie jest to, że mam wycinać kartki, no to wycinam, no przecież co za problem. A jutro będę układać krzesełka, a pojutrze będę, nie wiem, robić zdjęcia, a w czwartek czy następnego dnia będę opowiadać i głosić Ewangelię, następnego dnia będę grać i go uwielbiać. To jest właśnie niesamowite, że ja na przykład nie mam problemu z tym, zejściem do codzienności, ponieważ no, codzienność, kiedyś ktoś mnie zapytał, powiedz mi, a skąd ty w ogóle umiesz prowadzić takie duże spotkania modlitewne, kiedy się modlisz z ludźmi? Ja mówię, no tak wygląda moja codzienna modlitwa. Codziennie czytam Słowo Boga, codziennie wielbię Go śpiewając, skacząc, czasem nie mam siły, ale jak mam siłę, to skaczę i tańczę przed Nim, ponieważ modlę się na wzór Pisma Świętego, ogłaszam Jego panowanie, ogłaszam Jego królestwo i po prostu widzę, jak Bóg wszystko przemienia, jak Bóg działa. I dla mnie to jest takie, jakby gdybyśmy my jako też wspólnota mierzyli tym na co dzień, to pewnie groziłoby nam gwiazdorzenie. A no po prostu, no dzisiaj zjeżdżamy tak jak Leszek, nie, z Lichenia. Jutro się spotykamy, mamy spotkanie wspólnoty, będziemy opowiadać o wielkich dziełach Boga. A następnie już kolejne zadania na nas czekają, bo szukujemy forum charyzmatyczne i kolejne rzeczy, do których Bóg nas wzywa. Nie? To jest właśnie takie niesamowite. Zwykła codzienność.
Znaczy o tych takich najdrobniejszych rzeczach to mógłby najwięcej chyba opowiadać Leszek, ponieważ Leszek siedział też nad całym systemem rejestracji, zarówno nad stadionem, przy stadionie, jak i teraz w Licheniu. I Leszek ma mnóstwo rozwiązań, których nikt z nas nie ma. I to są z jednej strony, jak to mówi Zuzia, jedno kliknięcie, ale z czasem to są całe godziny spędzone, żeby dany system informatyczny zaprojektować i potem wdrożyć. Ale to są właśnie te szczegóły. To są, nie wiem, to Leszek mógłby więcej powiedzieć.
Ja nie będę opowiadał o tych szczegółach, bo tu ksiądz powiedział dużo. Natomiast z tego, że zajmowałem się i zajmuję tym biurem zapisów i też tym systemem rejestracji, to chciałem powiedzieć, że ludzie już teraz nadsyłają bardzo dużo świadectw na adresy, z których otrzymywali korespondencję od nas. I są to naprawdę piękne dotknięcia Pana Boga tych ludzi. My będziemy te świadectwa publikować u nas na stronie internetowej. Jeżeli będą jakieś wydania, to pewnie też na płytach i jako dodatek do tych rekolekcji. Ale już teraz mnie to umacnia, bo to było dużo pracy, przygotowania, dużo wysiłku, czasami dużo problemów. A tutaj, kiedy przyszły już na drugi dzień pierwsze świadectwa, to po prostu serce rośnie. Widać, jak Pan Bóg działa, jak nie czeka z działaniem, tak? To nie jest, że ci ludzie pojechali na rekolekcję i teraz przez 5 lat będzie im się życie zmieniać. Ja nie mówię, że nie, bo na pewno będzie, ale już w tej chwili oni wracają odmienieni, uwolnieni, uzdrowieni i fizycznie, i duchowo. I to jest bardzo piękne. To umacnia mnie w tej codziennej pracy przy tym.
A jeszcze tych powiedzcie adres mailowy.
Świadectwa możemy przesłać na adres. Świadectwa@słowostałosieciałem.pl.
Ale wiesz, Leszek, do tego, co ty mówisz, to jeszcze bardzo mocno dotyka mnie, jak Małgosia z Krzyśkiem, bo w czasie całego trwania spotkania, oczywiście w przerwach, żeby nie przeszkadzać nikomu w konferencjach, nasi tutaj ze wspólnoty robili reportaże takie na żywo, jak ludzie to przeżywają, takie no, krótkie filmiki. I to, co mnie ujęło, to ludzie, którzy składali właśnie od razu świadectwa, doświadczenia Ducha Świętego, doświadczenia konkretnie Boga w takich spotkaniach. I to, co ty, Leszek, mówisz, że ciebie to przekonuje, no mnie właśnie też to przekonuje. Bo to nie jest tak, że my mamy jakieś tam, wiesz, swoją imprezę i robimy, żeby się dobrze poczuć, bo nie mamy jakichś pomysłów na swoje życie, tylko przekonuje mnie to, co Bóg czyni w tych ludziach właśnie w tym czasie. Że oni sobie po prostu przyjeżdżają. Czasem niektórzy są zagubieni w akcji, nie? I po prostu wyjeżdżają z czym? Doświadczeniem Boga. Dla mnie to na tym teraz w Licheniu, no bardzo mocne było to. Ja po prostu sama to przeżyłam niesamowicie. Jak po pierwszej konferencji ojca Johna, ojciec tam musiał wyjść na chwilę, też dać wywiad, bo telewizja już nie mogła czekać, a na scenie został ksiądz Rafał z siostrą Tomaszą i było wystawienie Najświętszego. I jak wyście, księdzu, po prostu razem z siostrą uczyli ludzi słuchać Boga. Ja po prostu naprawdę sama miałam doświadczenie tego, że wiele ludzi odblokowało się do tego, że Bóg naprawdę może do mnie mówić. Że to nie jest 4 osoby w Polsce i 1 w Ugandzie, do której Bóg mówi. To nie są jakieś ewidentnie wybrane osoby, tylko do mnie Bóg mówi, że Bóg się interesuje moim życiem. Że Bóg się interesuje, czy ja mam na zapłacenie rachunków, czy Bóg się interesuje moimi długami, Bóg się interesuje, czy ja mam problemy w życiu, czy kocham mojego męża, żonę i tak dalej, że Bóg się tym interesuje. Ja widziałam, taki miałam duchowy obraz, takich łusek, które jakby też schodzą z oczu tych ludzi, z uszu, że oni po prostu mają doświadczenie, że Bóg jest blisko. I to, co ty mówisz o świadectwach, czy ksiądz, jak ludzie do was piszą, to ja naprawdę, pomimo wielkiego zmęczenia, to widzę sens tego, ze względu na te sytuacje, co Bóg czyni w tych ludziach, nie? I z czym oni wyjeżdżają. Nie tylko z tym, że o, było miło i ojciec mnie dotknął, nie? Tylko wyjeżdżają ze spotkania z Jezusem. I to jest dla mnie najbardziej mocne, naprawdę. Najbardziej mocne i największy sens tych spotkań.
Ja też chciałbym uzupełnić wypowiedź Magdy o to, dlaczego doświadczenie Boga jest takie potrzebne i dlaczego się tym cieszymy tak mocno, że ludzie doświadczyli Pana Boga. A to dlatego, że to co Magda mówi, tak, że ludzie zostali, dowiedzieli się, że Bóg ich kocha, że się nimi interesuje osobiście i tak dalej. To wszystko jest piękne, ale niektórzy ludzie nawet deklarując się jako osoby wierzące, tak naprawdę nie mając doświadczenia, bardzo często no niby wiedzą, że gdzieś Bóg tam jest, może go nie ma, zasadniczo jest, bo tak się wychowali. Takie jest podejście bardzo często. I wiadomo, podejmując w życiu różne decyzje, działania, kierując swoim życiem, no bez tej pewności Pana Boga te decyzje są różne. Natomiast w momencie, kiedy człowiek doświadcza Pana Boga, to on nie doświadcza tylko Jego miłości, ale również tego, że ten Bóg w ogóle jest, istnieje, tak? I dalsze decyzje w życiu są już podejmowane przez takiego człowieka ze świadomością, że Bóg jest. Już, on już nie może do końca, nawet jeżeli wybierze źle, to nigdy nie zaprzeczy, że Bóg jest. Bóg go doświadczył. Tak samo jak nikt z nas nie zaprzeczy, że ma mamę, bo ją znało, tak? Bo ją poznało, bo ją doświadczyło. Tak samo z Panem Bogiem. I znam osoby, które większość oczywiście ma bardzo dobre życie, ale znam pojedyncze przypadki, gdzie ktoś po doświadczeniu Pana Boga wrócił do poprzedniego życia, do starego życia. Ale nawet mimo tego, rozmawiając z tą osobą, on cały czas próbuje się odbić, bo nie potrafi zaprzeczyć istnienia Pana Boga. On nie chce wybrać źle. On cały czas chce wybrać dobrze. A to, że upada, to jakby inny problem. Ale to doświadczenie trzyma go przy tym, że dalej jest sens próbować, że dalej jest kochany przez Pana Boga.
Ty, co Leszek, mówisz mi się teraz, jakby Pan Bóg mi to pokazał przez oczy. Jest koniec spotkania, prawie koniec spotkania. Jezus poszedł do ludzi, to znaczy ojciec John wziął monstrancję i poszedł pomiędzy ludzi. A ja sobie tak usiadłam na schodach w sanktuarium, modliłam się, wielbiłam Boga i podszedł do mnie taki młody chłopak, z którym też on był na ewangelizacji na przystani z Jezusem. Bardzo, bardzo młodziutki, taki świeży w tym, ale w związku z tym, że mężczyźni nie są zbyt wylewni, to każde jego słowo było dla mnie bardzo mocne. Powiedziałam, że po pierwsze go to dużo kosztuje, żeby mi to powiedzieć, a po drugie widziałam całkowicie jego przyjęcie i taką prawdę w tym, co mówi. Że to nie było tylko wielki haj i jakieś emocje. I on mówi do mnie tak, wiesz co, jak byliście u nas na rekolekcjach szkolnych, ja doświadczyłem tam Boga. I potem pojechałam na ewangelizację i zaczęłam o nim mówić i zobaczyłam, co on mówi, co on robi, nie? Jestem tutaj w Licheniu razem z 50 osobami z mojego małego miasteczka i wiesz co, Magda? Nie mogę wrócić do tego, co było, bo to już nie ma smaku. Chcę iść z Jezusem przez życie i po prostu nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak to życie przeżyć z nim, ale po prostu nie chcę się cofnąć, nie chcę cofnąć się do tego, co było. I teraz jak ty o tym mówisz, Leszek, to ja po prostu widzę tego chłopaka, który tak mocno przejęty jest tym, po pierwsze, że Bóg jest, że to, czego go uczyli w szkole czy w parafii, to nie jest mit, fikcja, tylko żywa osoba. Po drugie, on Jezusa zaprosił do całego swojego życia młodego, bo młodego, ale to jest jego rzeczywistość na teraz. Po trzecie, on naprawdę wie, że z Jezusem zupełnie jest inne życie. I pomimo tego, że jest młody, on po prostu chce tak przeżyć swoje życie. To mnie bardzo mocno poruszyło. No.
Słuchajcie, czas audycji dobiega końca pomału. O 23:00 my kończymy audycję i może ja poproszę was o takie małe podsumowanie, czy takie słowo też dla tych, którzy byli na tym spotkaniu, co byście im teraz powiedzieli, bo oni doświadczyli, wiele osób na pewno zostało dotkniętych w przeróżny sposób, tak jak mówicie, ale jeszcze jakieś może słowo chcielibyście dopowiedzieć, czy zaprosić ich do czegoś, żeby coś jeszcze może robili?
Ja bym chciał przede wszystkim zaprosić wszystkich, którzy byli, którzy mieli jakikolwiek kontakt z tym spotkaniem z modlitwami, aby głosili to, czego doświadczyli. Bo nasze świadectwo, ono jest niepodważalne, ono jest nasze, tego nikt nie może podważyć i zanegować. I tak naprawdę my doświadczamy, nawet jak ojciec John głosi, tak, to on zazwyczaj głosi, opowiadając świadectwa spotkania Pana Boga, świadectwa innych ludzi. I to dotyka. Także głoście jak najwięcej, komu się da, bo w ten sposób pomagamy innym spotkać Jezusa. To jest to, o co ja chciałbym poprosić wszystkich.
W Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, jest taki tekst właśnie, kiedy Jezus mówi do człowieka, którego świeżo uwolnił, który był opętany i powiedział, Jezus go uwolnił i Jezus powiedział mu słowo, idź do swoich, wracaj do swoich i opowiadaj, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Ja się podpisuję całkowicie po tym, co powiedział Leszek. Po pierwsze, świadectwo jest niepodważalne, bo to jest moje doświadczenie. Po drugie, zobaczysz, jak zaczniesz głosić świadectwo tego, co Pan ci uczynił, nie tego, co ojciec John ci uczynił, czy nie wiem, ktoś inny, tylko Jezus to ci uczynił, zobaczysz, jak ludzie zaczną się przemieniać, jak zacznie się przemieniać twoje serce, mówię tutaj do słuchaczy. Po trzecie, świadectwo sprawia, że Bóg realnie jest żywy i prawdziwy tu i teraz. Więc ja też zachęcam i też zachęcam wspólnoty, całe wspólnoty, które przyjechały, abyście składali sobie nawzajem świadectwo, rozpoznawali swoje dary i charyzmaty i po prostu, żebyście wiedzieli, że my osoby świeckie naprawdę jesteśmy bardzo potrzebne Kościołowi i że nie tylko po to, żeby zapełniać statystyki, ile osób przyjęło Komunię Świętą, ale żebyśmy my głosili Ewangelię, głosili Jezusa wszędzie tam, gdzie Pan nas postawi, po prostu wszędzie. Czy to w kolejce do apteki, czy po prostu, nie wiem, w taksówce, jak jedziemy, wszędzie, po prostu w każdym miejscu, żeby opowiadać, co Pan mi uczynił.
Mhm.
Teraz ja?
Tak, teraz jest ten moment.
Teraz Rafał.
Moje przesłanie, czy moje zaproszenie, to jest zaproszenie do wzrastania we wspólnotach. Kościół to nie jest tylko to, co na teologii pastoralnej jest powtarzane od dziesiątek lat, od Soboru Watykańskiego II szczególnie, że to jest wspólnota wspólnot, ale to rzeczywiście jest realne miejsce wzrastania. I jeżeli wspólnota jest w jakiejś miejscowości, to już jest łaska, że można tam z jednej strony czerpać, a z drugiej strony dawać. A jeżeli nie ma takiej wspólnoty, to warto ją po prostu założyć. Jest na przykład kurs domów modlitwy, jak założyć wspólnotę, maleńką wspólnotę, nawet dwu- czy trzyosobową, która będzie się rozrastała. Może warto znaleźć taki kurs, warto znaleźć takie rekolekcje dla siebie, żeby nauczyć się, jak prowadzić spotkanie domowe, spotkanie modlitewne, małe, najpierw w małym gronie, jak ono ma ewangelizować. To jest pierwsze zadanie, jeżeli ktokolwiek słyszy i chce wzrastać, to wspólnotę uważam także jako miejsce straszne, bo we wspólnocie dokonuje się ogromne oczyszczenie człowieka, bo nagle wychodzą rzeczy, które nie pasują. I niezależnie, czy to będzie wspólnota charyzmatyczna, czy neokatechumenów, czy jakakolwiek inna wspólnota, tam, gdzie w centrum jest Jezus, tam jest wzrost. To chcę powiedzieć bardzo otwarcie i bardzo, bardzo kładę to na serce wszystkim, którzy słuchają tej audycji. My nie dalibyśmy rady wielu rzeczy zrobić, gdyby nie bycie we wspólnocie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, Filipian 2:13. Słowo Boże mówi, że Duch Święty, to nowe tłumaczenie pokazuje, że Bóg w Duchu Świętym, czy sam Bóg przez Ducha Świętego jest w nas sprawcą pragnień, chcenia i działania. I tutaj ja powtórzę Piusa 10, którego niedawno żeśmy wspominali, świętego papieża, który mówił, że Duch Święty inspiruje nasze serce do tego, że daje, przez to, że daje nam stałe pragnienia, które są znakiem, pierwszym znakiem tego, do czego Bóg nas powołuje. I sobie myślę w ten sposób, że bardzo wielu spośród nas nie podejmuje wielkich dzieł, do których Bóg nas przeznacza. Bóg przeznacza nas do wspaniałych duchowych, ale nie tylko duchowych, do rzeczywistości, które możemy podjąć w zakresie w tym miejscu i w tym czasie i z tymi predyspozycjami, które mamy, a my po pierwsze nie wierzymy, że On nas do tego posyła, zaprasza, po drugie jesteśmy bardzo nieufni, po trzecie w ogóle nie wierzymy w to, że to On do nas mówi. Więc kładę tu drugą sprawę na sercu, słuchanie Boga. Myśli Jego nie są myślami naszymi, czyli każda myśl, która przychodzi z zewnątrz do nas, a jest dobra, mówi święty proboszcz Zars, jest myślą od Pana Boga. Więc kładę każdą myśl dobrą na wasze serce w wymiarze zaproszenia do rozeznawania, czy to nie jest wola Boża względem naszego życia, z prośbą, prosząc o błogosławieństwo, ponieważ błogosławieństwo pasterzy, błogosławieństwo tych, którzy są nad nami, otwiera serce w posłuszeństwie i drzwi dotąd zamknięte. No to takie pierwsze dwie rzeczy, które mi przychodzą do serca jako zaproszenie do wzrastania.
Mhm. I jeszcze może tak na koniec ja was zapytam, co planujecie na przyszłość? Czy już są jakieś pomysły? Na przyszły rok? Może daleko jeszcze?
Nie, to niedaleko, proszę księdza, to nie ma problemu, tylko jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć?
Tego się obawiałem.
Znaczy, pomysły są bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Ja dzisiaj z księdzem Suchodolskim rozmawiałem telefonicznie w kontekście Światowych Dni Młodzieży i wielkiego takiego wielkich możliwości, które są na boku Światowych Dni Młodzieży, ponieważ tak jak wiemy, Światowe Dni Młodzieży to jest, co przede wszystkim zgromadzą młodzież od 18 do 30 roku życia, ale to jest dalsza perspektywa tego roku, czyli konkretnie tego najbliższego roku, to jak wierzymy, znowu spotkamy się na stadionach. Mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo wierzę, że to wyjdzie.
Amen.
Natomiast trudno nam jakby cokolwiek więcej na tym etapie podawać słuchaczom wstępne rozmowy i wstępne rozeznanie, które było, jest poddane rozeznaniu Kościoła, biskupom. I wierzymy, że Pan Bóg, który nam to pokazuje, który nam to wkłada w serce, no przez to po prostu działa. Więc to nasze pragnienie, żebyśmy byli ze sobą przez stronę internetową, czy to Jezus na stadionie, czy Słowo stało się ciałem, to jest pragnienie, które wynika też z tego, że chcemy dalej wzrastać. Halo?
Mhm, tak, słyszę.
Tak,
dobrze, Bogu dzięki, że te pomysły dalej rozwijacie, że idziecie za tym wewnętrznym natchnieniem, bo to jest rzeczywiście Boża sprawa. Rozwijajcie to dalej. Także słuchacze też prosimy o modlitwę za was.
Bardzo.
Bo ta modlitwa jest niewątpliwie bardzo potrzebna, abyście też i odważnie, ale i z pokorą odpowiadali na te natchnienia, które przychodzą. Bo ważne, ja niedawno czytając taką książkę, autor zwrócił uwagę, że żeby rzeczywiście realizować wielkie dzieła Boże, potrzebna jest przede wszystkim pokora. Pokora. Nie odwaga, tylko pokora. On właśnie na to zwrócił uwagę. Myślę, że takiej pokory trzeba wam życzyć, takiego otwartości na to, co Bóg daje, słuchania tego. I to, co jeszcze ksiądz Rafał mówił o tam w jednej swojej wypowiedzi, to potrzeba jest też słuchania. My musimy się uczyć słuchać Pana. To jest bardzo ważne. Mhm. Bardzo wam dziękuję wobec tego za udział w naszej audycji. Pozdrawiamy.
Dziękujemy za zaproszenie.
Tak, cały czas dla wszystkich, którzy się włączyli, czy wszystkim, którzy się włączyli, przypominam, że ten szum to jest stras, szum.
Ksiądz Rafał jest gdzieś tam w Koszalinie. Magda, gdzie jesteś?
Też w Koszalinie już.
W Koszalinie? Aleszek gdzieś tam na Cepenie, za Bydgoszczą.
Tak.
Także dzięki za ten pomysł. To ksiądz Rafał podpowiedział, żeby zrobić takie połączenie, taki telemost telefoniczny, takie połączenie konferencyjne i byśmy mogli w ten sposób porozmawiać o tym bardzo ważnym spotkaniu, o kolejnych rekolekcjach narodowych. To jest bardzo wielkie wydarzenie i zwłaszcza to jest nowość. Warsztaty charyzmatyczne, które były kilka dni wcześniej, są naprawdę wielkim wydarzeniem. To, co mówicie, 1000 osób uczestniczyło w tych warsztatach. Niech teraz te osoby dalej pójdą w tym, co dostali, co otrzyma. Niech dalej to rozwijają. To naprawdę w Polsce będzie trzęsienie ziemi. Odczujemy to w Sielcach tutaj też. Daj Panie Boże.
Niech to się stanie. Niech to się stanie. Ojcze, zapraszamy też do nas, do Koszalina, bo mamy bardzo piękne forum charyzmatyczne 7-9 listopada. To będzie forum, które będzie pod hasłem Czas Najwyższy, czyli dokładnie słowa z Dziejów Apostolskich. Idźcie i głoście Ewangelię, ale też Duch Święty niech was prowadzi, niech Duch Święty uczyni w was wszystko to, co ja wam powiedziałem, abyście czynili uczniów i abyście ogłaszali moje królestwo, więc czas najwyższy.
Czas najwyższy, tak jest.
Działać.
Amen.
Czas najwyższy. Amen.
Pozdrawiamy jednocześnie też siostry Tomaszy, która jest z nami, chociaż nie mogła się z nami połączyć, która też modli się za nas w czasie tej audycji, a która bardzo dużo przeżyła, mnóstwo różnych doświadczeń w związku z weryfikacją tych, którzy na warsztatach charyzmatycznych mieli posługiwać. I właściwie ona mogłaby najwięcej o warsztatach charyzmatycznych powiedzieć, ale kiedyś jak Bóg da taką możliwość i taką łaskę, to na pewno jeszcze nam o tym opowie.
Też pozdrawiam siostry Nazaretanki z Łukowa, a szczególnie siostrę Urszulę, która jak wiem teraz nie słucha, więc siostro, z całego serca dzięki ci za modlitwę.
Dziękujemy.
Okej.
Dzięki. Jeszcze ja poproszę na koniec księdza Rafała o krótką modlitwę i żeby nas pobłogosławił. Ja tylko powiem, że razem ze mną na antenie rozmawiają, nie wiem czy dobrze powiem wasze nazwiska, Magda Plutner, Leszek Tarasewicz i ksiądz Rafał Jarosiewicz. Dobrze powiedziałem?
Chyba. Super, rewelacja.
Dobrze, cieszę się. Także dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę, za wasze świadectwo. To jest bardzo ważne, bo wy powiedzieliście swoje świadectwo o tym, jak Pan Bóg działa w waszym życiu. Dzisiaj my wszyscy tego bardzo potrzebujemy. Księże Rafale, poprosimy o modlitwę i błogosławieństwo.
Okej. Boże, Ty, który jesteś miłością i na drzewie krzyża pokonałeś wszystkie nasze grzechy, z miłości umierając za nas, dajesz nam każdego dnia podejmować decyzje wiary i nawrócenia. Bądź uwielbiony w naszych sercach. Zapraszamy Cię, abyś Ty był jedynym Zbawicielem i Panem. Dzisiejszego dnia ponawiamy tę decyzję, aby tylko i wyłącznie wypełnić Twoją wolę, aby odkrywać Twój plan wobec naszego życia. Daj nam Twojego Ducha, który nas poprowadzi i sprawi, że będziemy wzrastać w codzienności w naszych wspólnotach. A to błogosławieństwo niech będzie pieczęcią tej modlitwy. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech wstąpi i pozostanie na zawsze.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać. Dobrej nocy wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Audycję prowadził ksiądz Dariusz Danisiuk. Zrealizował Tomasz Goska. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.